Leki z zielonej apteki.
7 minut po godzinie 11. Dzień dobry, Dorota.
Dzień dobry.
Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka, Hanna Wilczyńska-Toczko. Witamy Państwa bardzo serdecznie. I co? Jak ręką odjął? Po upałach i lecie, tak jakby lato i jesień wiedziały, że skończyły się wakacje. Zobacz. Tak ciach.
Tak. Jeszcze prawda? Wczorajsza wieczorna burza.
Jeszcze bardzo ciepłe morze, jeszcze 30 stopni, a tutaj ranek dzisiaj już tak powiewający jesienią. Jesień się uśmiecha coraz bardziej, rozgaszcza się. Lato jeszcze tam trochę się mocuje, ale są osoby, które lubią ten czas. Taki czas, kiedy świat zaczyna być coraz bardziej kolorowy i zamszowy. I te barwy, i te kolory, i ta nawłoć, o której mówiliście z Tomkiem tydzień temu, która zawłaszcza, ale z jaką gracją, z jakim wdziękiem, prawda?
Tak,
ogrody, pola,
piękna.
Pobocza. No tak, a my dziś, proszę Państwa, o ziołach i przetworach przedjesiennych. I będziemy na przykład mówić dziś o takim kwiatku, który jest niezwykle popularny i różnie nazywany. Śmierdziuszka, bardzo mi się podoba.
Tak, niektórzy nie lubią jej zapachu i stąd nazwali ten śliczny kwiatek śmierdziuszką.
Albo turkami też zwane są te kwiatki, nie wiedzieć czemu.
Tak.
Może ze względu na żółty kolor. Często są żółte, prawda?
Tak, chociaż w zależności od gatunku mogą być pomarańczowe, przebarwione nawet czerwienią, kilkukolorowe. No, ogrodnicy potrafią złączyć różne aksamitki, dając naprawdę wspaniałe wybarwienia.
No bo jeszcze
i wielkości.
Aksamitka. Jeszcze aksamitka.
Tak, dokładnie. Ja użyłam właśnie tej nazwy aksamitka, bardzo, bardzo ją lubię. Rzeczywiście te płatki kwiatów są aksamitne, ale są cennym źródłem luteiny, czyli progesteronu między innymi, tak. Też są bardzo malownicze, kiedy dodamy je do naszych sałatek. Tak, są to kwiaty jadalne.
A wiadomo, że ty, Doroto, bardzo kwiatki lubisz jeść. Od stokrotek poczynając, poprzez wszelkie inne.
Tak, moja ulubiona to nasturcja. Rzeczywiście ma taki trochę musztardowy smak. No ale aksamitka
różnie... Też nie pogardzisz.
Nie pogardzę, aczkolwiek od smaku bardziej podoba mi się jej wygląd, więc nie zawsze mam ochotę ją zjeść. Czasami ją rozetrę z dobrym olejem. I wtedy ten olej przybiera taką intensywną barwę. I pytają mnie wtedy znajomi, no ale jakiegoś barwnika tutaj dodałaś? Ja mówię, ależ oczywiście, przecież olej tak by nie wyglądał, no chyba, że rokitnikowy, tak? No więc tacy są zdziwieni, jak to ty? Jakieś tutaj dodajesz barwniki? Ja mówię, a tutaj te barwniki rosną, proszę, nie? W tym miejscu. A, no tak, takie barwniki dodałaś aksamitkę.
603-06-06-06 w studiu Dorota Grąska, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka, nasza ulubiona. Pyta słuchacz bądź słuchaczka, czy nawłoć, a jednak ta nawłoć przyciąga uwagę, czy nawłoć może mieć zastosowanie przy leczeniu łojotokowego zapalenia skóry głowy, a może coś innego? Dziękuję za ciekawe audycje, słuchacz bądź słuchaczka.
Jak najbardziej może. Właśnie nawłoć jest bardzo dobra do zastosowania zewnętrznego w sytuacjach, gdy pojawia się łojotok, gdy tego sebum jest za dużo i to nie tylko na skórze głowy, ale też twarzy, kiedy mamy bardzo rozszerzone pory, to wystarczy nawet robić napary do przemywania, do kąpieli, czy jak myjemy włosy, to chcąc też zamknąć łuskę włosa, bo w zależności od tego, jakim szamponem czy mydłem myjemy, to nie zawsze ona się zamyka, to do takiego naparu z nawłoci dodać octu jabłkowego i wtedy to będzie bardzo dobra, element właściwie dobry kuracji przy łojotokowym zapaleniu skóry. Aczkolwiek rzecz jasna, działanie zewnętrzne, co zawsze powtarzam, czyli takie objawowe, no nie zawsze przyniesie spodziewany efekt. Na jakiś czas i w momencie, kiedy stosujemy te metody, będzie działało. Natomiast, kiedy odstawimy to, bądź po jakimś czasie, znowu wszystko wróci. Bo tak naprawdę to łojotokowe zapalenie skóry to jest problem wewnątrz, tak jak w większości naszych dolegliwości skórnych.
Tak, można być, co na zewnątrz, to tak naprawdę ma przyczynę z wnętrza.
Tak, jak najbardziej. Mm-hmm. Tu warto by się przyjrzeć i zawsze powtarzam, pierwsze, co jemy, jak to na nas działa, czyli jak się czujemy po jedzeniu, czy odczuwamy jakąś ciężkość. Niektórzy mówią, mam wrażenie, że ciągle to trawię, tak? Jadłam 4 godziny temu, a mam pełny brzuch. Niektórzy mówią, No, wypiję nawet szklankę wody, a brzuch mi rośnie, jakbym była w 5. miesiącu.
Tak? A niektórzy mówią, że ty ją od powietrza.
Tak, też tak słyszałam. A potem jak proszę, żeby założyć dzienniczek taki, kartkę taką zwykłą papieru na blacie w kuchni i zapisać dokładnie wszystko, co się jadło, to mówię, no to powietrze jest niezwykle skondensowane w postaci różnych przekąsek, bo okazuje się wtedy, że jeśli chodzi o główne posiłki, to rzeczywiście są osoby, i ostatnio był u mnie pan, który mówi, że zjada śniadanie jak zdąży, przy czym to jest takie byle jakie śniadanie, a ponieważ lubi celebrować posiłek ze swoją partnerką, to obiad zjadają między 21 a 22.
Oh.
Ja mówię, a co pomiędzy? No, kawa, baton.
Mm. Tak? Czyli no tak zwany nic.
Tak zwany nic, nie ma czasu. No jeszcze nic, to by było pół biedy, bo by się tylko pan wygłodził, aczkolwiek potem by bardzo obciążył układ pokarmowy.
Ale to jednak coś.
A tutaj właśnie wrzuca w siebie takie te przekąski dosyć niezdrowe. No więc ja mówię, że jeżeli już rzeczywiście jest taki problem z czasem, no to mieć chociaż w termosie trochę zupy, albo gdzieś właśnie dobry bar z zupami pod bokiem, tak, żeby... No, jak ktoś twierdzi, że mimo wszystko nie, ja jestem właścicielem, ja tutaj muszę wszystko ogarnąć, zadbać. Mówię, no na to już nie mam lekarstwa, to jest już pana czy pani wybór.
To jest choroba pod tytułem właścicielstwo.
Właścicielstwo, o tak, dokładnie. Także tutaj gdzieś dopiero w sytuacji bardzo trudnej choroby się okazuje, że jesteśmy do zastąpienia, że można podjąć inną decyzję, a czasami wystarczyłoby w ciągu dnia poświęcić sobie te 15 minut, te pół godziny, potraktować się jak swojego najlepszego klienta. Ja tutaj mam już taką, no to jest już moja bliska koleżanka, bo znamy się od wielu lat i ona właśnie kiedyś przychodząc do mnie mówi, no nie, ale jeszcze wtedy mówiła do mnie, pani Doroto, no to jest niemożliwe, nie dam rady, no niech pani zobaczy i podaje mi swój kalendarz. Ja wzięłam ten kalendarz, zaczęłam przekładać te kartki i rzeczywiście 2 tygodnie przełożyłam już, 0 tam w ogóle okienka. Po 2 tygodniach patrzę, jest okienko. Między 10 a 12 było okienko. Ja tak wzięłam długopis i mówię, czy pozwoli pani, że coś tu wpiszę. Taka zdziwiona, ale z ciekawości mówi, no tak, proszę. I ja wpisałam jej imię i nazwisko. Ja mówię, tu jest spotkanie z panią. I od tego czasu zaczęła, jak było ciepło, wychodzić na kijki, zjadać posiłek. No to już było wiele lat temu, a potem stwierdziła, że przychodzi na emeryturę i sprzedaje firmę.
Także... No piękna historia. Rozumiem, że jest zadowolona, kijkuje dalej, zdrowo się odżywia i odzyskała smak życia.
Tak.
Na tej emeryturze.
Tak, jest, no, jest spokojniejsza. Zresztą też no z wiekiem wiadomo, po 60 u mężczyzn, po 65 roku życia u kobiet, to już takie bardzo intensywne życie nie jest dla nas, jeżeli chcemy żyć w zdrowiu i długo. Tak? Mhm. Czyli żadne bardzo wysiłkowe sporty, żadne triatlony, żadna ciężka praca. Tak? Po co nam to? Spokojnie, spacery, jakieś ćwiczenia, gimnastyka, spotkania z przyjaciółmi, tak? Ale nie taki wysiłek, gdzie pot nam leje się z czoła po to, żeby pokazać, proszę, prężę muskuły, tak? Mam 65 lat, a taki facet jeszcze jestem w pełni sił, zasuwam na nartach, morsuję. No i czasami jest tak, że człowiek, który mógłby żyć 100 lat, no żyje 80.
Bo tych wysiłków za dużo i ten organizm nieco wycieńczony. Witam, poproszę informację o tym, jak suszyć i zaparzyć owoce głogu. To a propos tego, że dziś o przetworach przedjesiennych, tak. Ale jeszcze musimy skończyć o aksamitce, tak, chyba, prawda? Tak. To zaraz przeczytam o tych owocach głogu, ale może najpierw jednak jeszcze co z aksamitką.
Dobrze. Najczęściej jak wrzucimy w wyszukiwarkę hasło aksamitka i tak właśnie w kontekście zdrowia, to rzeczywiście zobaczymy, że jest bardzo bogata w luteinę i panie, które no, chcą wyregulować cykl miesiączkowy albo zaś w ciążę, utrzymać ciążę, no bo progesteron jest tutaj jednym z kluczowych hormonów w tym zakresie, no to rzeczywiście bardzo się tym kwiatkiem interesują, preparatami z wyciągów z aksamitki również, ale już rzadko kto wie, że aksamitka jest również ziołem zawierającym fitoncydy. Już mówiłyśmy o fitoncydach, tak? Czyli takich roślinnych antybiotykach, czyli to są właśnie substancje w roślinach, które pomagają nam poradzić sobie z różnymi infekcjami. No i możemy oczywiście suszyć aksamitkę, natomiast w procesie suszenia ona sporo traci, Natomiast oczywiście jak nie mamy innej możliwości, a chcemy mieć herbatkę po sezonie z aksamitki, to pamiętajmy tylko, żeby w takiej niskiej temperaturze 30 stopni, najlepiej, no jak najszybciej ją wysuszyć w ciemności i wtedy zapakować w takie torebki papierowe, nieprzepuszczające światła. No i rzeczywiście, jak taki mocniejszy napar zrobimy, to będzie dobrze.
A jeśli nie chcemy suszyć?
A jeśli nie chcemy suszyć, oczywiście najcenniejsze są świeże, tak?
To właśnie teraz.
Właśnie teraz.
Skubane.
Tak, skubane, dokładnie. No, muszę powiedzieć, że kupiłam takie pojedyncze kwiatki aksamitki, jak wsadziłam je do tych doniczek balkonowych, to one tak niesamowicie zaczęły się rozwijać, że mam po 6, po 7 kwiatów, prawda, na jednym krzaczku.
A mówiłaś do nich, czy potraktowałaś jakimś nawozem?
Nie, nawozem nie potraktowałam, natomiast co któryś kwiatek już uwiądł, to go tak uszczknęłam, po to, żeby no, już nie traciła roślinka sił na niego, tylko następne się natychmiast pączki pojawiały i rozwijały.
Czyli po prostu się pochyliłaś.
No pochyliłam się, tak, dokładnie. Ale możemy też, no nie mając świeżych, możemy się przygotować na zimę. I teraz takim domowym preparatem, i tutaj powiem o karotenoidach, bo zważywszy na kolor, no to trudno by było przypuszczać nawet, że tych karotenoidów tam nie będzie, tak? Czyli to, co też jest w marchewce, we wszystkich tych pomarańczowo-czerwonych roślinach, w nagietku, w rokitniku, w papryce.
Też jest pomarańczowa.
To nie wiem. Bo, a tak, bo pomarańczowa. Ja zaraz pomyślałam sobie oczywiście o papryce tej ostrej, czerwonej,
ja
mocno takiej, więc się
nie
zaczęłam zastanawiać. bo właśnie też dzisiaj sobie pomyślałam, że może przypomnę oksymel i wtedy ta papryka tam jest. Ale w tej pomarańczowej ja myślę, że też byśmy znaleźli. Aczkolwiek pewności nie mam i tutaj bym musiała to sprawdzić.
Czyli wracając do aksamitki.
Tak, do aksamitki. Jak chcemy właśnie, żeby nasz preparat domowy zawierał karotenoidy, i tu uwaga, uwaga, znowu będę mówić powoli, już pamiętam, żeby podając przepisy zwalniać.
Ale zawsze można potem odsłuchać audycji z naszej strony.
I teraz tak, bierzemy około 100 gramów suchych kwiatuszków albo świeżych. Jak świeżych, to ja biorę dwa razy tyle, przyznam się. Bardzo dokładnie je rozdrabniamy i tutaj zalewamy je no ja tam daję litr, przyznam się, ale w przepisie jest tam 900 ml, bo ja też robię trochę mocniejsze, czyli tak jak zazwyczaj się mówi 1 do 10 proporcje, czyli jedna część ziół i wtedy te 9 części alkoholu, to ja przeważnie robię 1 do 5 albo 1 do 3, robię mocniejsze.
Także jaki to jest alkohol?
Tutaj mamy akurat taki 70-80%. Tutaj potrzebujemy mocniejszego alkoholu, żeby te karotenoidy wyszły nam do tego. I od razu uprzedzam, że jeżeli będziemy stosować taką nalewkę, to musimy ją stosować w rozcieńczeniu. Czyli tak od 2,5 do 5 ml do 1/4 szklanki wody. No i ja wiem, że niektórzy z Państwa mówią, no tak, ale ja potem wsiadam do samochodu, albo prowadzę wózek widłowy, albo no idę do pracy po prostu i tam no nie może być ode mnie czuć alkoholu. Mhm. No to możemy wlać do gorącej wody. Jeżeli ktoś z Państwa robił kiedyś intrakt, czyli preparat na gorącym alkoholu, to wie, że alkohol wrze w temperaturze już 70 stopni. Czyli bardzo szybko, więc wystarczy bardzo gorąca woda, jak wlejemy do niej nalewkę, odczekamy takie 5-10 minut, to ten alkohol odparuje. Mhm. Tak? Także smak oczywiście tam będzie lekko wyczuwalny, ale ja kiedyś zrobiłam próbę, dmuchałam walkomat po wypiciu takiego preparatu
i nic nie wykazało.
Nic nie wykazało.
Jeszcze raz powiedz, Dusiu, taka nalewka?
Nalewka,
taka nalewka na co?
No więc tutaj bardzo dobra ona będzie właśnie w sytuacjach, kiedy potrzebujemy preparatu fitoncydowego, czyli preparatu, który zawiera fitoncydy, który działa jak antybiotyk. No i tutaj co to znaczy? To znaczy, że działa antybakteryjnie, tak, przeciwgrzybiczo, czyli już widać, że jeżeli też mamy problemy, nie tylko bakterie w górnych drogach oddechowych, ale grzyby w układzie pokarmowym na przykład, no to dobrze się sprawdzi, ale też działa, i to ciekawe, bo doktora Różańskiego też przeczytałam, że działa przeciwdepresyjnie, co rzecz jasna może składać się, związać się z tym, że w jelitach naszych, jeżeli jest bałagan i nieporządek, to ten nasz nastrój będzie bardziej przytłumiony. Częściej będziemy się smucić, bo wszystkie chyba osoby które miały kiedyś problemy jelitowe, zauważyły, że przy takich przewlekłych dolegliwościach zazwyczaj pojawia się wcześniej czy później zmiana nastroju.
Obniża się ten nastrój.
Mhm. Oczywiście problemy jelitowe nam się będą nasilać, jak przychodzi jesień, bo też trochę zaczynamy zmieniać odżywianie. Jemy więcej mięsa, bardziej ostro, popijamy większą ilością alkoholu, bo jest nam po prostu chłodno i chcemy się rozgrzać, no a to rzecz jasna obciąża jelita. Więc zdecydowanie możemy połączyć jedno z drugim, ale też będzie działać taki preparat żółciopędnie, tak, żółciotwórczo, co z kolei pokazuje, że jeżeli najemy się czegoś bardzo tłusto, bardzo ciężko, to też możemy to potraktować jako może nie z pierwszego wyboru preparat do zastosowania, bo tu wcześniej mówiłam, prawda, o ziołach szwedzkich, o piołunie, tak, o tych wszystkich gorzkich ziołach, ale aksamitka też nam się bardzo dobrze tutaj sprawdzi. Hmm.
Czy jeszcze do czegoś, poza tym, że do właśnie nalewki, intraktu, i jedzenia, i przystrojenia sałatki możemy użyć naszych pięknych kwiatków?
Jeżeli ktoś reaguje problemami żołądkowymi na stres, czyli ma te zaburzenia wegetatywne.
Wiele osób tak reaguje.
To również preparaty z aksamitki będą tutaj pomocne.
No to kłaniamy się w pas aksamitce, skubiemy, tak. Pochylamy się nad nią, lubimy aksamitki. Generalnie to jest taki właśnie kwiatek przejściowy między latem a jesienią.
Tak, to może tylko jeszcze dodam, bo na parze nic nie powiedziałam, jak go przygotować. No to tutaj wystarczą nam trzy, cztery kwiatuszki na kubek wody, ale zalewamy letnią przygotowaną wodą.
Nie gorącą,
właśnie, i zostawiamy pod przykryciem na 6-8 godzin. Tak? Czyli możemy sobie na noc nastawić taki napój i rano go wypić.
Hmm. Pięknie. To co, teraz może te owoce głogu?
Tak,
Sławka
dobrze.
Pisze, proszę o informację, jak suszyć i zaparzyć owoce głogu. Czy powinno się usuwać pestki, pyta pani Sławka. Mhm.
Pestek nie trzeba usuwać. Oczywiście można, jeśli ktoś chce zrobić konfiturę z głogu, ale nie jest to prosta sprawa. Próbowałam to zrobić, bo chciałam zrobić nalewkę i zalać alkoholem. A wiem, że no dłużej jak miesiąc nie powinno się pestek trzymać w alkoholu, ale zwątpiłam i stwierdziłam, nie, po miesiącu jednak zleję nalewkę, wolę
to. Bo to jednak benedyktyńska robota,
tak, dokładnie.
Jak za karę.
Prawie jak Kopciuszek, który musiał ten groch z popiołem sobie poradzić. Ale tutaj nie drylujemy tych owoców. Suszymy, ja suszę w piekarniku, bo przyznam, że suszenie takie na wolnym powietrzu, jak to się mówi, bardzo długo trwa i niestety czasami można zobaczyć, że zaczynają nam te owoce pleśnieć, bo jeżeli mamy wilgotną pogodę na zewnątrz, bo to jest teraz dobry czas na zbieranie owoców głogu, więc no zaczyna się wilgoć coraz większa i nie mamy takiego przewiewnego miejsca, to niestety, ale możemy stracić nasze zbiory. Ja korzystałam z piekarnika, wykładałam papierem takim do pieczenia blachę i jedną warstwę głogu i w takiej temperaturze 40 do 50 stopni. No niestety nie było to bardzo ekologiczne, bo piekarnik musiał być uchylony, żeby też to powietrze, ta wilgoć odchodziła, no chyba, że mamy takie wyższej generacji piekarniki, które same w sobie mają odprowadzenie tej wilgoci.
Ale było to skuteczne.
Było to bardzo skuteczne.
Do głogu i innych różnych przedjesiennych owoców wrócimy już za chwilę.
Leki z zielonej apteki.
Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka, Hanna Wilczyńska-Toczko, witamy ponownie. Już wiemy, jak suszyć owoce głogu, a jak je zaparzyć?
Oto, tutaj warto by namoczyć wcześniej i podgotować, bo samo zaparzenie takich mocno wysuszonych owoców, w dodatku nierozdrobnionych, no bo ciężko je jest rozdrobnić, bo od razu byśmy tą pestkę też musieli zgnieść, jest to dosyć wyczynowe, to nie wydobędziemy wszystkich cennych substancji z tego głogu, a dokładając do tego fakt, że głóg działa bardzo delikatnie i łagodnie, no to tutaj sam napar to byłoby szkoda, ale jeżeli pogotujemy tak chociaż 10 minut, no to takim odwarem możemy się poić i nasze serce, ale nie tylko, bo też nasz układ pokarmowy, nasz żołądek będzie nam wdzięczny.
Przez całą jesień i zimę?
całą jesień, zimę i wiosnę i lato.
Akurat no proszę bardzo.
Głuk jest tutaj bardzo dobrym działającym ziołem. Jeszcze jak połączymy to z naparem z liści i kwiatów. Przy czym uwaga, osoby, które stosują glikozydy nasercowe muszą uważać, dlatego że głuk będzie wzmacniał działanie tych leków. Także wszyscy, którzy mamy problemy z sercem, stosujemy leki, no to uważamy, żeby jednak nie przedobrzyć. Głuk, o ile działa delikatnie, to jednak może nasilać działanie naszych leków.
Beata pisze, a ja jak zwykle słucham ulubionej audycji i robię dżem z owoców bzu czarnego z jabłkiem. Miam, miam. Może pani Dorota coś w tym temacie? Prosi Beata.
Oczywiście, no. Czarny bez tutaj był już przeze mnie mocno wychwalany, szczególnie w porze wiosennej, kiedy kwitły kwiaty czarnego bzu. Jest to roślina, która zawiera bardzo dużo substancji bakteriobójczych i dobrze wiemy, że w sytuacjach przeziębień, różnych infekcji, katarków, kaszelków, syropy z czarnego bzu nie tylko właśnie z kwiatów, ale także z owoców, a jeżeli i syropy, to także dżem. No tutaj połączone z jabłkiem, jabłka zawierają bardzo dużo pektyn, czyli są wskazane przy na przykład zaparciach, więc taki dżemik będzie nie tylko dobrze działał na górne drogi oddechowe, ale jeszcze jednocześnie na nasz układ pokarmowy.
A jeszcze jaki smak.
No tak.
Prawda? Taki
tak.
Specyficzny, może nie wszyscy lubią, ale ciekawy.
I tu bardzo ważne dodam, żeby nie spożywać surowych takich owoców, bo no możemy sobie zrobić krzywdę. Natomiast zbierając owoce czarnego bzu, to wyszukujmy i odrzucajmy takie jeszcze niedobarwione kuleczki, czyli takie czerwone albo no zielone, nie daj Boże. Szukamy tylko takich czarnych.
Mm-hmm. Elżbieta, witam i dziękuję za arcyciekawą audycję. W sprawie luteiny. Brałam preparat z luteiny na lepsze widzenie. Na opakowaniu była informacja, że luteina jest naturalna, pozyskiwana z aksamitki. Jestem już po menopauzie i po kilku dniach pobierania tego preparatu na oczy bardzo zaczęły mnie boleć piersi. Czy ta luteina na oczy to jest ta sama luteina, która jest hormonem, czy luteiny nie powinny brać kobiety po menopauzie, może pyta pani Elżbieta.
No tutaj znowu trzeba by się przyjrzeć, co dzieje się w organizmie. Rzeczywiście może być tak, że jeżeli przedawkujemy, no to tak jak ze wszystkimi innymi preparatami, czy to jest pochodzenia naturalnego, czy to są syntetyczne hormony, to one oddziałują na nasz organizm. I tutaj co jest ważne, żeby zachować równowagę między estrogenami i progesteronem, ponieważ estrogen po menopauzie naturalnie spada, tak? Co czasem panie no tak w okolicach 60 mogą zauważyć nad ustami takie kreseczki, jakby nacięcia, tak? Nad ustami. Często lekarz mówi, o tutaj niski poziom estrogenu już się manifestuje.
Tak, mówi się
ustami.
O tym zmarszczki palacza.
Dokładnie, ale to akurat
spalenie nie ma nic wspólnego tylko ze spadkiem estrogenu.
Tak, dokładnie. I teraz jeżeli my dodatkowo dodajemy organizmowi progesteron, czyli jeszcze bardziej zaburzamy proporcje. Bo tutaj w zależności, no jeszcze jest pytanie, w jakich dniach cyklu brany jest, no jeżeli jest po menopauzie, no to tutaj już trudno mówić o dniach cyklu, no bo nie ma miesiączki,
bo nie ma cyklu.
Prawda? Bo nie ma. Cykl jest ale inny.
Tak.
Niemniej jednak podbijanie sobie poziomu progesteronu przy jednoczesnym zaniżaniu się estrogenów rzeczywiście może wywołać zaburzenia.
Tak? I właśnie zostały wywołane.
Tak. Dokładnie.
Pozdrawiamy pani Elżbieto. Aneta pisze, upały raczej już za nami, ale można przypuszczać, że z roku na rok będą coraz bardziej dokuczliwe. Pocenie się jest reakcją na upał i regulacją temperatury ciała, ale czy jest jakiś sposób na zmniejszenie pocenia się, które niby jest naturalne, ale przy nasileniu może obniżyć komfort życia w społeczeństwie, pisze pani Aneta. Co z wysiłkiem fizycznym w upały. Przecież to zwiększa jeszcze bardziej potliwość.
Tak, pani Aneto, po pierwsze, no nie zgodzę się, że pocenie jest tylko wynikiem upałów i tej termoregulacji ciała. Pocenie się może być też patologią, czyli u podłoża tego mogą tkwić zaburzenia zdrowia. I niekoniecznie po cenie, no może tak jeszcze, jest kwestia, czy to jest po cenie dzienne, takie spontaniczne, czyli bez powodu, bo po cenie się pod wpływem upału jest właśnie, tak jak pani mówi, bardzo naturalnym, naturalną odpowiedzią ciała i regulujemy, żeby no nie wybuchnąć z gorąca, tak żeby się nam krew nie zagotowała, to ciało sobie reguluje. Ale czasami jest też tak, że siedzimy w pomieszczeniu, w którym jest 20 stopni. Na zewnątrz jest 30 parę, a my i tak się pocimy, albo pocimy się w nocy, mówiąc, no ale przecież na zewnątrz jest tak gorąco, ja co prawda mam cienkie prześcieradełko na sobie, ale w nocy oblewa mnie pot, poduszka mokra, muszę się przebierać. To nie jest prawidłowe. Bo ja nie pamiętam, żebym nawet przy 40-stopniowych upałach na zewnątrz, no w nocy wiadomo, temperatura spada, ale będąc nawet na południu Europy, żeby w nocy się tak pocić. Więc tutaj jest kilka właściwie aspektów. Pierwszy jest taki, że to nasze nieraz spontaniczne pocenie albo pocenie się w nocy oznacza, że nasze pory, pory naszej skóry się nie zamknęły. I teraz to pocenie się to jest wyciekanie płynów. Cennych płynów. Tak? My generalnie nie mamy w sobie H2O, może poza pęcherzem moczowym, tak? Tylko mamy pewną płynną substancję we krwi na przykład, tak? W śluzówkach, w układzie limfatycznym, w mózgu i tak dalej. I teraz jeżeli my przez pory tracimy te cenne płyny, to w środku się wysuszamy. Jak to się obserwuje? No oczywiście niektórzy mówią, skaleczę się, no to muszę nacisnąć to skaleczenie, żeby w ogóle krew wypłynęła, tak? Że jest taka gęsta, czasami jest ciemna. Niektórzy mówią, ja mam ciągle suche usta, język jak kołek. Niektórzy jeszcze, że sypie się z nich skóra, szczególnie z nóg, albo w nosie też jest bardzo sucho, w uszach nieraz się łuszczy skóra. Także...
A jak to się ma do pocenia?
No i właśnie, przez pocenie tracimy płyny.
I stąd ta suchość.
I stąd ta suchość. No jeszcze może być częste biegunki, tak, luźne stolce i to też ta suchość może się pojawić, więc to pocenie nie zawsze jest zdrowe. Natomiast jeżeli mówimy właśnie o takim typowym pod wpływem wielkiego gorąca, no idziemy ulicą, żar się leje z nieba, a pod z nas,
my
tak?
Wyszliśmy spod prysznica, a już jesteśmy mokrzy
tak,
znowu.
Więc tutaj blokowanie tego pocenia nie jest wskazane. Szczególnie, no chociaż teraz panowie też używają takich preparatów, które blokują pory pod pachami, bo mówią, że no nie chcą tego przykrego zapachu i niestety bardzo często te toksyny, które by znalazły ujście w postaci właśnie potu, spod pach, to szczególnie u pań idą w układ limfatyczny albo też no, idą w kierunku naszych piersi, które są najbliżej. No gdzieś coś z tym trzeba zrobić. No oczywiście czasami się spocimy na głowie, czasami klatka piersiowa, to szczególnie panie mogą zauważyć. Między piersiami prawda?
Tak.
Mówią, ojej, strumyczek potu mi spływa, tak? Albo takie gorąco tutaj czuję i woda.
No ale co robić w tej sytuacji? Bo dobrze pani Aneta napisała, że no nie jest to komfortowe, nie obniża to komfort życia,
tak.
Zdecydowanie.
Kluczowe jest tak naprawdę, jak rozumiem, no nie tylko to, że się pojawia płyn pod pachami i to widać na bluzkach, ale też zapach. I po prawdzie to chodzi też między innymi o bakterie, które się szybciutko namnażają. Jest ciepło, tak? Wiadomo, że bakterie na naszej skórze bytują. Jest mokro, więc to jest moment i no niestety nieładnie pachniemy. Więc tutaj warto używać na przykład dezodorantów, które sami zrobimy, z chlorkiem magnezu, z olejkami.
Które sami zrobimy.
Albo kupimy, bo teraz już coraz więcej właśnie takich preparatów można kupić. I to nie tylko, że moje znajome zielarki czy zielarze robią, tak? Ja już widzę, że właśnie w sklepach zielarskich, ale nie tylko, bo w sklepach z tak zwaną zdrową żywnością pojawiają się półki z kosmetykami, z chemią domową i tam możemy właśnie kupić kosmetyki dezodorujące, które nie będą blokowały tak pocenia, więc no ja tak szczerze powiem, odradzam zupełne zablokowanie tego wypływania spod pach, jeśli jest tak gorąco, Tak? Chociaż już też widziałam, że są różnego rodzaju wkładki. Jeżeli no, pracujemy w firmie, mamy białe koszule, no i wstyd, tak, jak mamy taką wielką plamę, to widziałam już takie specjalne wkładeczki, które się mocuje pod pachą na bluzce, która bardzo ładnie chłonie wilgoć. No zapachu nie ma, no bo stosujemy, załóżmy właśnie cudny dezodorant z olejkiem takim zapachowym, jak nam odpowiada. Na bazie na przykład oleju kokosowego z dodatkiem sody. Niektórzy mówią, że mieszają po prostu sodę z olejem kokosowym i tyle, jest super. Więc tutaj trzeba znaleźć swój sposób, ewentualnie sprawdzić, jeżeli to pocenie jest bardzo nadmiarowe, czyli widzimy, jest 30 stopni, ale pani na przykład ma całą bluzkę mokrą, a koleżanka tylko pod pachami, tak? To może się okazać, że no tu jednak jakiś wzorzec patologii jest i to zdrowie no, wymagałoby pewnej regulacji.
603-06-06-06, Dorota Grąska, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka, Hanna Wilczyńska-Toczko. Osobnym problemem jest potliwość stóp. To jest dopiero dyskomfort, ale gdzieś przeczytałam, że najprostszym sposobem jest regularne namaczanie stóp w esencji herbacianej. Takiej z czarnej herbaty. I podobno efekty są świetne. Jeszcze jest kora czarnego dębu.
Tak, ona też ma właściwości ściągające, tak. I dlatego rzeczywiście dobrze działa. Dodałabym jeszcze żywokost, ocet zrobiony na bazie żywokostu, ocet jabłkowy.
Ale czyli można sobie z tym poradzić.
Można sobie z tym poradzić, przy czym tu znowu jest to działanie tylko zewnętrzne. Ja zaraz bym się przyjrzała, co się dzieje, tak, dlaczego...
Że te stopy tak bardzo się pocą.
Tak, chociaż większym problemem dla ludzi jest, jak pocą się tak bardzo dłonie, bo to nawet jest nazywany taki uścisk dłoni śniętą rybą, bo ludzie wstydzą się tych spoconych dłoni, więc chcą jak najszybciej wycofać rękę z uścisku, więc tak ją podają tak miękko, lekko, właśnie jak zdechłą rybę, tak?
Ryba,
a nie
tak.
taki uścisk dłoni, bo po prostu się wstydzą zmoczyć dłoń drugiej osoby. Także z takimi dolegliwościami też ludzie przychodzą i czas jest z tym poradzić.
I Maria pisze, ja używam pod pachy mieszanki sody oczyszczonej i wody utlenionej. Działa świetnie. Czy ta mieszanka blokuje pocenie? Dlaczego wtedy pot nie pachnie nieprzyjemnie? Jeszcze raz, mieszanka sody oczyszczonej i wody utlenionej.
Soda działa higroskopijnie i całą wilgoć wchłonie, natomiast woda utleniona działa bakteriobójczo.
Czy ta mieszanka blokuje pocenie? Pyta Maria.
Nie, nie blokuje.
Super. Serotonina powinna być dobrze wytwarzana poprzez jelita, napisał nasz stały słuchacz Collins.
Tak, bo ja tutaj połączyłam te nasze zdrowie jelit
z radością życia.
Tak, rzeczywiście. Tutaj bardzo dużo serotoniny jest wytwarzanej właśnie w jelitach. Mówi się, że to jest nasz drugi mózg. Wystarczy popatrzeć na budowę układu nerwowego, obwodowego, gdzie rzeczywiście bardzo dużo wiązek nerwowych znajduje się w okolicy brzucha. I ten nasz układ odpornościowy, który w tych jelitach mieszka, jak to się popularnie mówi, właśnie dba o to, żeby między innymi nasz nastrój był prawidłowy. No a w tym uczestniczy rzecz jasna serotonina.
A pisze do nas słuchaczka, ja na aerobiku bardzo mało się pocę. Co to oznacza?
No tak musiałabym się przyjrzeć, jak intensywny jest ten aerobik, czy to rzeczywiście mocne skakanie.
No i jak to na aerobiku, pewnie tak.
Och, już widziałam różne osoby, różnie ćwiczące, przyznam.
Ale czy to może być niepokojący objaw, z kolei no, mała potliwość?
Jeżeli w ogóle się osoba nie poci, to tak, przyjrzałabym się temu, dlaczego tak jest, dlaczego pory są tak pozamykane, co się dzieje, jakie są inne dolegliwości. Ale tutaj, mówiąc o poceniu, pojawił się aerobik, a też w przerwie naszej audycji pan Andrzej, który realizuje dzisiejsze nasze spotkanie,
Andrzej Dubas, tak?
Tak, powiedział, no ale jak to, nie zgadzam się, że osoby po 60 nie mogą jeździć na nartach. I oczywiście mogą jeździć na nartach, tak? To, co ja chciałam tylko powiedzieć, żeby nie przesadzać z tym wysiłkiem fizycznym.
Żeby nie szaleć na
nartach.
Nie
szaleć na tych nartach, czyli właśnie nie doprowadzać do urazów, nie pocić się tak nadmiarowo, nie tracić cennych płynów, nie tracić tej energii, którą mamy, a którą, powiem też, nie zawsze jesteśmy w stanie, czy nie potrafimy odbudować poprzez właściwe jedzenie, relaks, niekoniecznie medytację, ale takie wyciszanie się, oddech.
Medytacja jest świetna. Ja myślę, że trzeba też pamiętać, że po 60 te nasze kości, nie daj Bóg, jak się połamią, to się tak już łatwo nie złożą i nie zrosną.
No tak, to jest już większy
to
problem.
To jest też powód, dla którego jeździć z godnością, jeśli się
o tak,
to da.
Tak, pięknie powiedziane.
Jędrzej, chcę mieć na zimę sok z malin. Czy maliny można przepuścić przez mechaniczną sokowirówkę? Pyta Jędrzej.
Można, oczywiście. Co prawda moja babcia tego nie robiła, ale uważam, że z tego powodu, że nie miała mechanicznej sokowirówki.
Gdyby miała, to by powiedziała juhu!
To by to pewnie zrobiła. Ja bym raczej przepuściła przez wyciskarkę, ewentualnie skorzystała z sokownika, albo po prostu, żeby nie tracić też tych nasionek cennych, choć wiem, że to włazi w zęby, nie każdy lubi, no to zrobiłabym, no nie jest to kompot, ale taki sok z malinami, mocno skondensowany i zjadałabym też te owoce.
Panie Jędrzeju, pozdrawiamy serdecznie. Dusiu, powoli kończy nam się program. Czy jeszcze o jakimś kwiatuszku takim późnoletnim, przedjesiennym, czy o jakichś zaprawach, przetworach?
Tak, o zaprawach, bo powiedziałyśmy o głogu, o czarnym bzie. Ja bym chciała jeszcze zwrócić uwagę na coś, na co państwo pewnie zwracają uwagę tylko wtedy, jak podziwiają swój żywopłot albo żywopłot gdzieś w parku miejskim, czyli berberysie. Owoce berberysu, te czerwone, wyglądające jak jagódki,
pięknie,
trochę podłużne, tak, są prześliczne, to mało kto wie, że możemy z nich zrobić dżemik, który będzie świetnym preparatem przeciwgorączkowym dla dzieci. Więc proszę Państwa, jeśli macie żywopłot z berberysu albo wiecie, gdzie rośnie berberys w czystym terenie, zbierajcie owoce i tak jak każdą inną konfiturę, czy dżemik, czy marmolatkę, tak jak lubicie zrobić, zróbcie właśnie z berberysu. Wystarczy, no oczywiście w zależności od wieku dziecka, łyżeczka takiego dżemiku, które na pewno chętnie zje, bo wiadomo, że będzie z odrobiną cukru, ewentualnie możemy dodać troszkę miodu później, czy rozcieńczyć z wodą i dać do wypicia, będzie wspierało właśnie obniżanie gorączki.
No proszę, nie dość, że pięknie się nazywam, ładnie wyglądam, to jeszcze ma takie właściwości życiodajne.
Jak mam jeszcze chwilę,
tak,
to wspomnę o aroni.
O.
Na działkach teraz po prostu jest wysyp aroni, widać to na targowiskach.
Kolejna jagódka fajna.
Tak, słyszę to od moich też znajomych i mówią, słuchaj, mam dużo aroni, na co mogę to wykorzystać? Ja mówię, no nastaw wino, zrób nalewkę, sok, dżem, tylko z uwagi na dużą kwaśność i cierpkość tego owocu warto pomieszać i jeżeli robimy sok czy dżemik, to 80% dajemy innych owoców, na przykład jabłek czy gruszek.
Żeby osłodzić i tak troszeczkę złagodzić ten ostry smak.
Tak, a 20% właśnie dajemy aroni. Aronia zawiera bardzo cenne składniki dla naszego układu krwionośnego, dla naszego serca. Zawiera polifenole, zawiera resweratrol i tu już często możemy znaleźć nawet w aptece preparaty, które zawierają resweratrol, który został wyekstrahowany ze skórek czerwonych winogron. Nie musimy sięgać po czerwone winogrona, możemy sięgnąć po naszą aronię. Jeżeli ktoś lubi nalewki, to może nawet sobie zrobić taką nalewkę z aronii, do której doda cynamon, do której doda goździka, może trochę dodać wanilii, trochę cukru trzcinowego, nastawić taką nalewkę. Ja tak opowiadam właściwie o przepisie mojej koleżanki Joanny, gdzie podczas ostatnich zajęć na moich studiach przyniosła, żeby właśnie poczęstować. Przyznam, że była przepyszna, czyli jest to nie tylko zdrowe, ale jeszcze bardzo
pyszne,
dobrze smakuje.
A Marcin pyta, pytanie, 4 godziny w terenie mieszanym, to około 100 km rowerem, mocno intensywnie, 100 km rowerem, temperatura około 26-30 stopni, wypitych 4,5 litra wody i ani razu siusiu. Czy to okej?
Tak, to jak najbardziej okej. Dlatego, że z pęcherza moczowego, no tutaj mamy taki mechanizm, który pięknie medycyna chińska tłumaczy, ale jeżeli zrozumiemy, że nerki to jest ogień, tak, naszego życia, naszego organizmu, w pęcherzu gromadzi się woda, tak? Oczywiście z różnymi tam elementami mówimy mocz, ale ten mocz, który my wydalamy, to nie jest ten pierwszy mocz, który spłynie. Z punktu widzenia medycyny chińskiej, absolutnie nie mówię to o medycynie akademickiej, tak? Tutaj akurat to jest inne tłumaczenie. Odparowuje, w postaci pary unosi się w górę, tak? Na pokrywce zwanej płucami pięknie się osadza, skrapla się i nawilża organizm. Także tutaj u pana akurat świetnie działa ten mechanizm, czyli z jednej strony pan wypaca, ale ten płyn, który pan przyjmuje, pięknie zostaje wchłonięty przez pana organizm, przez komórki, dzięki czemu nie obciąża pan nerek. Bo gdyby oprócz pocenia i wypijaniu takiej ilości wody oddawałby pan jeszcze duże ilości moczu, to znaczy, żeby pan się osuszał i mogłoby dojść do odwodnienia. Także ta sytuacja wcale nie jest zła.
Panie Marcinie, słyszał pan. To pięknie. Jeszcze chciałam o dziką różę zapytać, czy to jest właściwy czas? Jak najbardziej.
Och, cudownie, tak, cieszę się, że zapytałaś, bo to jest źródło również bogate witaminy C. I jeżeli wiosną zebraliśmy na przykład kwiaty forsycji, które w wielu ogrodach rosną, i teraz dodamy do tego właśnie owoce dzikiej róży, nawet takie ususzone, tak samo jak głóg możemy suszyć, tak? Połączymy to w jedną herbatę, to mamy w szklance czy w kubku rutinoskorbin, czyli na jesienne
pięknie.
Kłody.
Po prostu to zalewamy wrzątkiem i tyle?
Jeżeli chodzi o forsycję, no to tutaj skrapiamy najpierw spirytusem, 10 minut czekamy, zalewamy wrzątkiem i 40 minut parzymy. Tak? I róże możemy z tym jak najbardziej, bo tam witaminka C, ale samą różę jak najbardziej też państwu polecam.
Czy jeszcze jakieś zioła pozyskamy w tej chwili? Pokrzywy są.
Dokładnie, właśnie o pokrzywie chciałam jeszcze powiedzieć, bo wrześniowy wysyp pokrzyw, więc będzie młoda pokrzywa, możemy kolejne cięcia zrobić, czyli szukamy nie takiej, która tam już ma owocki, chociaż jak najbardziej do peelingu możemy wykorzystać, ale jeśli chcemy zrobić sok, nasuszyć na herbatę jako dodatek do rosołu, bo też możemy dodawać liście pokrzywy, to już należy się rozglądać, bo już młoda pokrzywa, szczególnie jak ktoś kosił łąkę, to będzie miał młodą pokrzywę na pewno.
I to jest ten czas, kiedy można na przykład sałatkę też zrobić jeszcze z niej, tak jak wiosną?
Tak, tylko trzeba szukać takiej naprawdę maleńkiej i dotknąć palcami, czy nie kuje. Jeżeli tak, to trzeba przelać wrzątkiem, czyli zblanszować.
Jeśli kuje.
Jeśli kuje.
Aha.
Albo podsmażyć, podgotować, bo możemy ją zrobić tak jak szpinak, możemy dodać z cebulką do jajek, do jajecznicy.
A jaki ma smak, tak jak szpinak zrobiona?
No nie będzie miała smaku szpinaku oczywiście.
Niestety.
Tak. No teraz trudno mi to z czymkolwiek porównać.
Ale dobre to jest?
Mi bardzo smakuje.
Aha.
Tak. Ale to też, widzisz, to zawsze zależy, bo jak ktoś mówi, mi pokrzywa smakuje, a ktoś mówi, a mi pokrzywa nie smakuje, to dla mnie jest to ważna informacja diagnostyczna. Bo może się okazać, że pokrzywa dla tej osoby jest świetna, bo zbuduje jej krew, odżywi.
Dla tej, która mówi, że smakuje.
Tak, może ona potrzebuje działania diuretycznego, a może jest to kobieta karmiąca z niedoborową laktacją i potrzebuje lepszego przepływu mleka, będzie super. Ale jeżeli mamy z drugiej strony osobę, która ma nadmiar żelaza, może jakieś zaburzenia wątroby, mocno czerwone policzki albo no, czerwienica, no to już taka jest poważna choroba, ale załóżmy, tak, że coś się takiego dzieje, no to tu ona raczej powie, że nie, mi pokrzywa nie smakuje.
A to ciekawe. Tak może być też z innymi ziołami, w ogóle potrawami.
I często
jeśli
tak
chodzi
jest.
O smaki.
Tak.
No dobrze, czy my już kończymy, Andrzeju? Minutę mamy jeszcze.
Aha, no to przez tą minutę mogę króciutko powiedzieć o oksymelu, o którym już państwu wspominałam, chyba na wiosnę, ale na jesień warto przypomnieć, bo cały rok możemy robić nastawy na ocet jabłkowy. Jak mamy sad, no to oczywiście bierzemy swoje jabłka i później do tego mielimy świeży imbir, świeży chrzan, cebulę, czosnek, ostre papryczki. Nastawiamy to na co najmniej 2-3 tygodnie i mamy wspaniały preparat. Po odcedzeniu to, co zostanie, zostawmy do przyprawiania mięsa, jeśli takie sobie pieczemy, przygotowujemy, a płyn każdorazowo przed użyciem zmieszajmy z odrobiną miodu. 3 razy dziennie, jak sobie zaczniemy pić taki preparat, no to myślę, że żadna bakteria czy zaraz nas nie dopadnie.
I żadna jesień nam nie groźna.
Tak
taka
jest.
Słodna. Ja nie mówię o tej pięknej polskiej złoto.
Oczywiście.
Dziękuję bardzo. Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka, Hanna Wilczyńska-Toczko. Kłaniamy się pięknie i do usłyszenia.